Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast Teach Your Baby, bloga o maksymalnym wykorzystaniu potencjału dziecka. Pamiętajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić czymś, co jak zwykle obiecałam już jakiś czas temu. Są to informacje z indywidualnych konsultacji z Bożyną Bejnar-Sławow. Chodzi tutaj o analizę Mai w oparciu o profil rozwoju człowieka, który zredagował Glendowman. Jeśli pamiętacie wpis o tym, co jest najważniejsze dla rozwoju dziecka, no to też myślę, że pamiętacie, że obiecałam coś takiego. Jeśli nie, przeczytajcie pierwszy z artykułów podlinkowanych pod niniejszym. A po lekturze koniecznie przeczytajcie wywiad z Pauliną Al, który pokaże Wam, że brak pewnych etapów w życiu dziecka niekoniecznie musi oznaczać problemy, no bo jednak ten przekaz tego pierwszego artykułu no, jest taki, a nie inny. Tutaj nie chciałam żadnych swoich jakichś przemyśleń bardzo dawać, tylko po prostu czysto przekazać to, czego się dowiedziałam. Dlatego no, warto później wywiad właśnie z Pauliną przestudiować, żeby tak mieć no, też taką inną perspektywę tego. W pierwszym artykule poszkoleniowym z Bożeną Bejnar-Sławow wspominałam o tym, że właśnie oprócz uczestnictwa w szkoleniu wykupiłam również konsultacje indywidualne z Mają. I dzisiaj chciałam się właśnie podzielić szczegółowo tym, czego się na nich dowiedziałam. Na początku chciałabym przypomnieć profil rozwoju człowieka według Glendowmana, z tym, że no tutaj znajdziecie w artykule taki dość pokreślony skan, czy jeśli chcecie czystą wersję, to zerknijcie właśnie do artykułu poszkoleniowego. A tutaj jest wersja po analizie mojej córeczki i na zdjęciu możecie zobaczyć oryginalne notatki, oznaczenia naniesione właśnie przez Bożenę Bejnar-Sławow. Ich wyjaśnienie znajdziecie w dalszej części niniejszego artykułu i tutaj no, polecam zerknięcie nawet tym, którzy odsłuchują, po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I teraz tutaj no myślę, że się skupię na takiej specyfice konsultacji indywidualnych właśnie z Bożeną Bejnar-Sławow. Myślę, że warto tutaj, żebym powiedziała też troszeczkę o okolicznościach, w jakich się odbywały, bo to wszystko myślę miało też wpływ na pewne rzeczy, na to, co pokazała Maja, na jej zachowanie i tak dalej. Otóż konsultacje miałyśmy dość późnym wieczorem, ale udało mi się zmęczyć Maję na tyle, że przespała w samochodzie od około 2 godzin, chociaż wtedy już rzadko spała w dzień. No, wymyśliłam, że wyjedziemy z domu wcześniej, zwiedzimy jeszcze jaskinię i może potem odpadnie i rzeczywiście się udało. Jak pokazała sytuacja już po konsultacjach, około 22 nie był to najlepszy dzień dla mojej córeczki, bo zwymiotowała i na drugi dzień już do pracy nie mogłam iść i musiałam zostać z chorą Mają. Z tego, co rozmawiałam z dwiema innymi mamami, wygląda na to, że Bożena poświęciła nam stosunkowo dużo uwagi. Na innych niestety, dla innych nie miała tyle czasu. Zbieg okoliczności sprawił, że miała okazję obserwować Maję już około 16:30 czy 17:00. No to policzcie sobie do 22:00, ile to jest godzin. Gdy Maja się obudziła, postanowiłam coś zjeść w hotelu, w którym odbywały się konsultacje i tak się złożyło, że odbywały się w hotelowej restauracji w kąciku zabaw dla dzieci. Nie byłam tego świadoma, wybierając miejsce, bo szkolenie odbyło się w innej części, zupełnie innej części tego samego hotelu. Widząc, że trwa indywidualne spotkanie rodziców maluszka z dużymi problemami rozwojowymi, trzymałyśmy się z boku, tak spokojnie sobie jedząc. Bożena sama do nas podeszła i zapytała, czy Maja zgodziłaby się być modelką do patterningu, żeby pokazać rodzicom chorego dziecka, jak się to robi. Maja odmówiła, ale z uwagi na to, że w grę wchodziła pomoc innym rodzicom, postawiłam sobie za punkt honoru ją przekonać. Udało mi się, gdy zauważyła kącik zabaw. Wytłumaczyłam jej, że jak się zgodzi, to będzie mogła się tam pobawić. No i wyraziła zgodę. Nagrań z patterningu teraz nie zaprezentuję, bo one były dla kogoś i nas w sumie takie działania nie dotyczą. Bożena mnie prosiła, żebym tego nie udostępniała, ale w takiej sytuacji, jak jest teraz, to jest, że od wielu miesięcy się nie odzywa ani do mnie, ani do bardziej potrzebujących. Nie miałabym oporów przed publikacją, gdyby to pasowało do tego artykułu. Niemniej jednak teraz chcę napisać tylko o tym, co dotyczy mojej Mai. Zanim poszczególne sprawności 32-miesięcznej Mai zostały określone na profilu rozwoju człowieka, została poddana dokładnej obserwacji, a nawet swego rodzaju testom. Żeby wszystko było jasne, wyjaśnię, że jeżeli zerknęliście na profil, a może chyba, że będziecie zerkać później, tam zobaczycie takie oznaczenia i F lub P i oprócz tego komentarza, o których tu będę wspominać, ale komentarzy jest niewiele, oznaczenie F oznacza funkcjonalne, functional to z angielskiego, ale takie nieidealne opanowanie danej funkcji, a P od angielskiego perfect, czyli idealne. I w sumie wszystko się do tego sprowadza. Teraz zapraszam na właśnie szczegółową analizę rozwoju mojej córeczki na profilu rozwoju człowieka. Możecie też na swoje dzieci spróbować też trochę przeanalizować. Kiedyś napiszę szczegółowe wyjaśnienie każdej części profilu, no ale to nie jest celem dzisiejszego artykułu, więc po prostu tutaj będę się odnosić tylko do tego, co dotyczy mojej Mai. Jeżeli chodzi o sprawność manualną, to ja od wielu miesięcy byłam pewna, że Maja jest praworęczna, a na konsultacjach wyszło, że jednak jeszcze nie. Zauważyłam to sama, zanim jeszcze Bożena mi powiedziała, bo w kąciku zabaw na ścianie były takie choinki z wydrążonym jakby labiryntem, w którym można było przesuwać drewniany element. No i Maja robiła to raz prawą, raz lewą ręką. Zresztą w ten sam dzień rano ku mojemu zaskoczeniu kopnęła piłkę lewą nogą. Więc nagle taka zmiana akurat w dzień konsultacji. Piszę o tym dlatego, żeby nawet jak jesteśmy pewni, że dziecko jest prawo czy leworęczne, nie narzucać mu żadnej ze stron. Nie jest istotne, naprawdę. To nie jest istotne, czy ktoś jest praworęczny czy leworęczny, czy prawostronny, lewostronny. Natomiast bardzo istotne dla rozwoju jest, żeby być jednostronnym. Czasem w pewności, że nasz maluch jest już prawostronny, kupujemy mu na przykład hulajnogę, zachęcamy do robienia wszystkiego prawą ręką i możemy w ten sposób tak nieświadomie zniszczyć proces lateralizacji, bo to się tak nazywa. I jak możecie zobaczyć na profilu, lateralizacja może się dokonywać aż 6 lat u dzieci przeciętnych. Oczywiście może to nastąpić wcześniej, a z tak małymi dziećmi raczej pewności nie mamy, chyba że ktoś rzeczywiście się na tym zna. Bezpiecznie jest założyć, że prawostronność jest złudna i najlepiej nie wzmacniać po prostu żadnej ze stron, na przykład podając łyżkę przy jedzeniu na środku, aby no właśnie nie sugerować niczego, ani lewej ręki, ani prawej ręki. Według pani Bożeny 32-miesięczna Maja rozwijała się w ścieżce manualnej prawidłowo. Na zdjęciu właśnie z analizy możecie zobaczyć same oznaczenia, sobie na skanie, same oznaczenia właśnie P, czyli perfect, idealnie. W czasie konsultacji wyszło, że rozwój w tym zakresie jest taki standardowy, przeciętny. Sprawnie posługuje się obiema rękami, potrafi chwytać, wypuszczać przedmioty, przy chwytaniu przedmiotów stosuje prawidłowy chwyt i ma opozycję korową w obu dłoniach i tu w sumie żadnych zastrzeżeń nie ma. Chociaż słuchajcie dalej, bo idealnie nie jest. Jeśli chodzi o rozwój mowy mojej wtedy jeszcze 2,5-latki, to no myślę, że jeśli śledzicie rozwój mowy mojej Mai, mojej dwujęzycznej Mai, w sumie już można powiedzieć troszeczkę tak w kierunku trzyjęzyczności, to wiecie, że rozwija się ona powyżej przeciętnej, tak przynajmniej ja uważam, może trochę nieskromnie, ale no porównałam sobie na przykład ilość słów, jaką mówiła w obu językach w wieku 18 miesięcy ze średnią. No zresztą rozmawiam z nią codziennie po angielsku, słucham, jak rozmawia z innymi po polsku, pojawiają się pierwsze zdania po włosku i jak dla mnie to jest mega. Natomiast no, Bożeni wydawało się, że gdzieś tam nie wypowiadała końcówek słów i stąd ten też komentarz sound, czyli dźwięki coś na profilu. Słyszała nas rozmawiających jedynie w języku angielskim, a sama wiedząc jak wychowuje Maję, zaczęła z nią kontakt właśnie też w tym języku. Mi osobiście jest bliższy angielski brytyjski. I z takim Maja jest najczęściej usłuchiwana. Natomiast Bożena, natomiast pani Bożena mieszka w Stanach Zjednoczonych, i gdzie chociażby to rr jest mocniejsze i częściej też wypowiadane, i być może dlatego wydawało się jej, że coś jest nie tak, ale w sumie nie była pewna i stąd ten pytanik obok komentarza na profilu. Generalnie jeśli chodzi o ścieżkę mowy w wieku 32 miesięcy, została zakwalifikowana na poziom 6. A tutaj też musi się zerknąć, bo to nie wytłumaczę inaczej, którym przeciętne i tutaj na poziom 6 przeciętne dziecko osiąga w wieku 36 miesięcy, a Maja wtedy miała 32 miesiące, tak przypomnę, czyli w sumie wychodzi tutaj, że pomimo dwujęzyczności zamierzone jest do przodu, chociaż pod wyżej wspomnianym pytajnikiem. Wydaje mi się, że skoro na podstawie wypowiedzi Mai w języku angielskim pani Bożena oznaczyła ją na profilu tak, a nie inaczej, to jakby usłyszała ją mówiącą po polsku, no to pewnie diagnoza byłaby jeszcze bardziej optymistyczna. Zresztą nie ma co ukrywać. Język polski mojej córeczki jest o poziom wyżej niż angielski, choćbym stawała na głowie, to tak będzie, bo to jednak język otoczenia taty, babci, cioci i tak dalej. I to nawet mi potwierdziła jedna mama, z którą się spotykamy na niemiecki, gdy usłyszała, jak Maja mówi do taty. Nie mam nawet takich ambicji, żeby angielski był na dokładnie tym samym poziomie co polski. Będę robić wszystko, żeby był jak najbardziej zbliżony, ale mam pełną świadomość tego, że no niemożliwego nie dokonam. W Anglii nie mieszkamy, mieszkamy w Polsce. Druga sprawa jest taka, że ja logopedą nie jestem i słyszę jak słyszę, a Maja została też przeanalizowana przez moją koleżankę logopedkę, o czym pisałam podsumowując rozwój jej mowy na 2,5 roku i wyszło na to, że specjalista jednak inaczej słyszy to, co ona mówi. Dostałam całą analizę i jest naprawdę niesamowita. Jest częścią pracy dyplomowej, którą udostępnię, bo mam zgodę przy okazji podsumowania rozwoju mowy mojej córeczki na 3 lata, a to już niedługo. Jeżeli chodzi o sprawność ruchową, 32-miesięczna Maja biegała naprzemiennie, ale jeszcze bez odrywania obu stóp jednocześnie od podłoża. Takie bieganie jest według Domana uznawane za idealne i nie mam zielonego pojęcia, jak jest teraz, bo ja nie jestem w stanie tego wychwycić. Nawet, no w sumie tak się przyznam, że naprzemienności w bieganiu nie dałam rady wychwycić. Dopiero ktoś mi z filmiku, który wrzuciłam na fanpage, wyciął fragment i pokazał. Było to jeszcze przed spotkaniem z panią Bożeną. Więc miałam tutaj taką pełną świadomość tego, że biega ruchem naprzemiennym, co jest ważne dla rozwoju. Tutaj jednak w ścieżce ruchowej pojawił się nam taki jeden szwęks. Przejęłam tą nazwę w sumie od pani Bożeny. I tak, mianowicie, Maja pełzała bardzo długo, Myślę, że tutaj na miesiące można liczyć. Raczkowała nieco krócej. Jak wiecie, zaczęła chodzić późno, bo pomimo parcia ze strony rodziny, jakoś tak intuicyjnie nie zachęcała mnie do tego. Zaczęła chodzić właśnie na 30, nie na 30, na 13,5 miesiąca. Czyli tak, no, wydaje mi się, że to wcześniej raczej nie jest. Nie byłam w sumie wtedy świadoma tego, że pełzanie, raczkowanie to jest tak niesamowicie ważne. No i w sumie wydaje mi się, że nie chciałam sobie dodawać niepotrzebnej roboty. Zresztą no, tak mi się wydawało wtedy, że niechodzące jeszcze dziecko tak można nieco mniej pilnować, bo zanim dojdzie z jednego końca pokoju na drugi, zanim dobierze się do szafek kuchennych, to jednak minie trochę więcej czasu niż jak już nie chodzi. No, to czego nie zrobiłam dla własnej wygody okazało się dla Maji niezwykle dobre. Pani Bożena uważa, że Maja na pewno pełzała naprzemiennie, pełzała długo, więc musiała do tej naprzemienności dojść. Zresztą ma idealną konwergencję oczu, co jest też w sumie zasługą karmienia piersią, jak się okazuje. I nie wiem czemu na profilu mamy tutaj F. I w nawiasie almost, czyli prawie, almost P, czyli prawie P, prawie perfect, idealnie, skoro po teście, w którym pani Bożena wykorzystała palec z narysowaną buźką, który możecie zobaczyć na zdjęciu głównym do tego artykułu, stwierdziła, że jest idealnie, ale o tym za chwilę. Pamiętacie, jak pisałam w podsumowaniu programu czytania, że 32-miesięczna Maja już pewnie od dawna jest początkującym czytelnikiem? No, po tym jak pani Bożena mi pokazała, że rozpoznaje znane słowa i w języku polskim, i w angielskim, aż klasnęła w ręce i czułam jej ekscytację, w związku z tym, że pierwszy raz zobaczy dziecko po szczepieniach, które pełza i raczkuje naprzemiennie. I tu ząk. No, Maja nie bardzo chciała pełzać. A jak już zaczęła, to nie zginęła w ogóle jednej nogi. Nawet po takim pewnym skorygowaniu przez panią Bożenę nie bardzo jej to wychodziło. Natomiast raczkuje ruchem naprzemiennym, tutaj wszystko jest perfekt. Według pani Bożeny na pewno pełzała naprzemiennie i ten wzorzec naprzemienny musiała jej zniszczyć któraś ze szczepionek. Na profilu pełzanie zostało określone jako funkcjonalne, czyli F. Czyli nie jest źle. No, ale no nie jest też idealnie. Jeżeli chodzi o sprawność dotykową, no to tutaj nie bardzo rozumiem tą kolumnę, właśnie dotyczącą ścieżki dotykowej, to znaczy pewnie bym zrozumiała z notatek, ale tutaj akurat no tak się odnoszę na razie bez notatek. W każdym razie, znaczy nie bardzo rozumiem w sumie analizę Mai na tym, nawet nie do końca samą kolumnę, bo teraz właśnie zerknęłam, to wszystkie te jakby akapity, te kratki są jasne opisy, to pamiętam w sumie, tylko po prostu w odniesieniu do mojej Mai nie bardzo to rozumiem, a bo tutaj no jakby notatki nie bardzo mi wyjaśniają to, czego się dowiedziałam od Bożeny na konsultacjach. W każdym razie z tego, co zrozumiałam, Maja nie ma idealnego pleteł na stopach. Coś takiego powiedziała pani Bożena. Nie bardzo to rozumiem i w sumie nie wiem, czemu gdy była okazja, nie zapytałam o to, zresztą nie tylko o to. Z komentarza na profilu, który wygląda jak angielskie słowo persistent, czyli taki obecny, utrzymujący się, wnioskuję, że jest to związane z niezupełnie wygaszonym odruchem Babińskiego, ale nie do końca jeszcze zgłębiłam temat odruchów, więc nie mam pojęcia, co to oznacza. Komentarz Hippo na profilu oznacza, że któraś z funkcji wymienionych wyżej nie jest w pełni rozwinięta i raczej jest taka no, niedorozwinięta. I w sumie wyższych funkcji nie oznaczyła, a ja już chyba ze zmęczenia, bo jednak dwugodzinnej dżemki w ten dzień nie miałam, nawet w sumie nie zapytałam. Niemniej jednak to chyba jest pod pytajnikiem i gdyby kontakt z panią Bożeną się nie urwał, to ta ścieżka byłaby jeszcze sprawdzana. No i teraz o ścieżce słuchowej. I tutaj też mamy pewnego szwęksa. Chodzi tutaj o odruch przestrachu, a raczej jego brak, jeśli chodzi o nagłe i głośne dźwięki. Pani Bożena idealnie zdiagnozowała naszą relację. Albo Maja się bawi ze mną i ja całą sobą po prostu jestem z nią, trajkoczę, bawię się z nią i tak dalej. Albo bawi się sama, a mnie nie ma zupełnie. I tutaj trafiła normalnie w dziesiątkę. I rzeczywiście jest tak. Jak się bawi sama, to nawet nie wiem, czy kiedykolwiek ją wołam do siebie. Po prostu korzystam z czasu wolnego i czekam, aż przyjdzie. Jak sama przyjdzie. Możliwe, że moje wołanie zostałoby zignorowane, jakby nie miała ochoty przyjść. Konsekwencją takiego braku odruchu przestrachu jest brak reakcji obronnej w sytuacji zagrożenia, na przykład trąbiący autobus. Z drugiej strony pewien niedorozwój tej funkcji nie przeszkodził Bożenie w oznaczeniu F w części profilu dotyczącej rozwoju ścieżki słuchowej dla wieku od 3 lat wzwyż. Były nawet takie rozkminy, czy jest możliwe, że Maja już tutaj jest na poziomie 6-latka, ale jednak Pani Bożena stwierdziła, że co do tego nie mamy pewności, stąd to F z pytajnikami. Ścieżka wzrokowa. W sumie rezultat dobrze rozwiniętej ścieżki wzrokowej u Mai opisałam podsumowując program czytania. Jest świetnie rozwinięta. Jak możecie podczytać w podlinkowanym niżej artykule dotyczącym czytania, Maja jest początkującym czytelnikiem, ale raczej jeszcze nie czyta całych zdań z pełnym zrozumieniem. Nie zostało też sprawdzone rozpoznawanie nieznanych słów, więc to oznaczenie F. Niemniej jednak w wieku 32 miesięcy weszła w etap dla 3 lat według profilu. Nieco zaskoczyło mnie oznaczenie almost P, prawie P przy konwergencji wzrokowej, bo no, Pani Bożena mówiła wcześniej, że jest idealnie. Możliwe, że na zmianę P na almost P, jeśli chodzi o konwergencję oczną, wpłynął fakt, że Maja pomimo oczekiwań nie pokazała naprzemiennego pełzania. I to pełzanie, jak się okazuje, ma wpływ na wszystkie inne funkcje. I teraz takie ogólne wnioski. Według Bożeny Maja rozwinęła się tak, a nie inaczej, tylko dzięki temu, co dla niej robię. Widziała na przykład na konsultacjach, że ją karmię piersią. Zresztą wtedy mała chyba czuła, że jakieś choróbską bierze, bo niespotykanie często na mnie wisiała. Dowiedziałam się też, że ma pewne cechy, które mogłyby wskazywać, że coś z nią mogłoby być nie tak. W sumie nie zapytałam, o jakie cechy chodzi. Być może dlatego, że skojarzyłam z bruzdami na dłoniach i specyfiką oczu, które lekarze mocno powiązywali z trisomią 21. W sumie zostało to wykluczone ostatecznie przy wizycie 5-miesięcznej wtedy Mai w poradni genetycznej w Krakowie. Możliwe, że Pani Bożenie chodziło o coś zupełnie innego, ale o co już się chyba nie dowiemy. I teraz takie zalecenia i działania pokonsultacyjne. Tutaj w zakresie odruchu przestrachu. Przede wszystkim miałam działać w związku z jednym pytajnikiem i komentarzem właśnie tym hipo, że coś tam jest niedorozwinięte, dotyczącym ścieżki słuchowej. Celem było potwierdzenie diagnozy lub jej zaprzeczenie. Pewnego dnia Maja sobie rysowała, a ja wzięłam 2 metalowe garnki, uderzyłam z całej siły jeden o drugi. No i teraz jej reakcja. Odwróciła się natychmiast. Tak bez, nie było żadnego opóźnienia, ale nie było żadnego podskoku i żadnego takiego wzdrygnięcia, no nie wiem, wydaje mi się, że ja bym jakoś tak zareagowała, jak ktoś coś takiego mi zrobił. I z pełnym spokojem on po prostu odwróciła się, zapytała, what's this? Dokładnie takim tonem, co to jest? I jeszcze się w sumie nie zabrałam do testu z nagłym trąbieniem samochodu, bo jakoś tak no, nie było okazji, ciągle o tym zapominam. Jakoś, no nie wiem, łatwiej mi jest zaplanować coś w domu. I w niedługim czasie spróbuję sprawdzić i mam nadzieję, że Maja się jakoś zdrygnie czy podskoczy. Jeśli tak zrobi, będzie to oznaczało mylną diagnozę. Niemniej jednak ten test z gankami już mi sugeruje, że pewnie nie podskoczy. Niedawno konsultowałam się z kimś, kto zna kogoś, kto zna się na takich sprawach. To brzmi, tyle zna. I jest takie podejrzenie, że Maja musiała się czegoś przestraszyć, gdy była malutka i stąd ten szwęks. Pamiętam trzy sytuacje. W ciąży raz spadłam ze schodów, potem cesarka mogła być takim traumatycznym przeżyciem, jak również upadek wraz z wanienką. Co do tego ostatniego, to zorganizowaliśmy sobie miejsce do kąpieli Bobasa na... Uwaga, nie róbcie tak, na desce do prasowania. I wszystko było fajnie do czasu, w sumie jak mąż ją rozkładał. No ale pewnego dnia to zadanie przypadło mi. No i coś widocznie zrobiłam źle. W momencie jak do wanienki mąż wsadził Maję, deska się złożyła, wanienka spadła, Maja do niej. No teraz to się wydaje takie dość śmieszne, ale wtedy nam do śmiechu nie było. I krzyku było co niemiara, raczej fizycznie się nic nie stało. Spadła na miękką gąbkę, woda też na pewno zamortyzowała opadek. No, to tak ze wspomnień świeżo upieczonych rodziców. Myślę, że nie jeden z Was ma podobne wspomnienia. Ja chociaż mam wrażenie, że brak odruchu przed strachu nie ma jakichś bardzo poważnych konsekwencji dla rozwoju dziecka, to jednak może zadecydować o jego bezpieczeństwie, więc dlatego w kwietniu mam plan pojechać do Krakowa na konsultację ze specjalistką polecaną przez jedną z poznanych na szkoleniu mam. Teraz jeżeli w kwestii właśnie pełzania. Dostałam takie dość niejasne zalecenie. Przywrócenia Mai pamięci dotyczącej pełzania ruchem naprzemiennym. Według pani Bożeny mózg Mai na pewno pamięta te ruchy, tylko trzeba mu przypomnieć. I ochłonęłam trochę po szkoleniowych wrażeniach i zaczęłam Maję namawiać do pełzania. Nie bardzo chciała, więc wykorzystałam pomysł Bożeny z nagrodami dla dzieci. Maja za każde pełzanie w poprzek salonu i z powrotem dostawała jeden żeton do pokera. Za 5 żetonów miała obiecane lody bananowe. Jeśli czytaliście artykuł o tym, jak jemy, wiecie, że odżywiamy się zdrowo. I oczywiście chodziło o zamrożonego i rozmrożonego banana. Pomimo to nie była bardzo chętna. W jedną stronę zwykle sama pełzała, w drugą już ją musiałam lekko popychać. Oczywiście korygowałam jej tą nogę, której nie zginęła, bo w domu pod tym względem było dokładnie tak samo jak na konsultacjach. Niemniej jednak słysząc, jak inna mama, która też miała konsultację z Bożeną Bejnar-Sławow, mobilizuje trójkę dzieci, uwaga, trójkę, w różnym wieku do pełzania i raczkowania 400, a czasem 600 metrów dziennie, nieco zwątpiłam sens tego, co robimy. U nas jakieś, nie wiem, tak na oko 7-14 metrów dziennie, 7 do 14, porównajcie, 7 do 14 metrów, a tutaj 400-600 metrów. No poza tym ja zawsze dająca Mai wolną rękę, jeśli chodzi o rozwój fizyczny, czułam, że się taka nieco winna, że muszę ją do czegoś zmuszać, obiecywać nagrody i tak dalej, to zupełnie nie w moim stylu. Niemniej jednak tak po około 2-3 tygodniach takiego działania patrzymy nagle z mężem, Maja zgina nogę. Napisałam do pani Bożeny z tą informacją, no ale niestety od tego czasu cisza i zaniechałam zupełnie tą aktywność, gdyż nie wiedziałam, ile mamy pełzać, jak często i tak dalej. Jako że Maja w okresie niemowlęcym swoje na pewno przepełzała, moim zadaniem na pewno nie było zachęcanie jej do tam do x metrów dziennie, ale do tego, żeby w ogóle ćwiczyła, żeby